Dzisiaj, siostry, prosiłbym, abyśmy na sam początek otworzyli Ewangelię Łukasza, rozdział 6. Przeczytajmy wersety od 27 do 36. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstawi drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzeszniczy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych i dla złych. Bądźcie miłosierny, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Miłość nieprzyjaciół. Bracia i siostry, muszę powiedzieć, że jak tylko pamiętam, sięgam swoją pamięcią, uczę się tego od dzieciństwa, aby potrafić miłować swoich nieprzyjaciół albo tych, którzy mniej mnie tolerują albo mniej lubią. I pamiętam, kiedy byłem małym dzieckiem, mieszkaliśmy wtedy, ja, moi rodzice, mieszkaliśmy z dziadkami, mieliśmy pół domu, mieliśmy tam piękny, duży ogród, może 50 arów tego ogrodu było, to było wszystko ogrodzone. A więc wspaniałe dzieciństwo, można powiedzieć, miałem. Te rodziny wielopokoleniowe mają pewien taki smak, to wzrastanie u boku rodzeństwa, z rodzicami, z dziadkami, to ma taki pewien smak i to zostaje w człowieku, ja myślę, aż do końca, aż do śmierci. Ale do czego zmierzam? I pamiętam, była zima i tego śniegu napadało wtedy w tych latach, lata to były 60., koniec 70., początek. Tych śniegów wtedy, to jak pamiętam, nasypało tego śniegu. Mieszkaliśmy na wiosce, to pamiętam, było go tak dużo, że tydzień trzeba było czekać na jakiś tam pług, który na gąsienicach przyjeżdżał, bo taki zwykły na kołach pewnie nie dałby rady, odgarniał ten śnieg i dopiero wtedy można gdzieś tam było drogą dostać się do jakiejś innej miejscowości. I pamiętam, tego śniegu było tak dużo, mama ubrała mnie, żeby wyjść na ten ogród, żeby troszkę czasu spędzić na polu. Przyszedł sąsiad, który był ode mnie starszy o 3 lata i lepiliśmy razem bałwana. I w pewnym momencie pokłóciliśmy się o co, a że on był silniejszy, to tak mnie w tym śniegu sponiewierał. I pamiętam, że przez długi czas pamiętałem mu, jakby zastanawiałem się nad tym, jak zrobić odwet, żeby dać mu tak odczuć, żeby on już więcej razy czegoś takiego dla mnie nie zrobił. Oczywiście po pewnym czasie pogodziliśmy się, potem przez wiele lat razem spędzaliśmy dzieciństwo i myślę, że gdy dzisiaj byśmy się spotkali, a minęło już grubo ponad 30 lat, to pewnie podalibyśmy sobie ręce, mielibyśmy o czym rozmawiać, wspominalibyśmy pewnie też te stare dobre czasy. Dzisiaj patrzę, na przykład mamy takiego sąsiada, którego znamy już ponad 20 lat, powiem wam, i jemu Teresa Bajorowicz zwiastowała Ewangelię. Potem moja żona dała mu płytę z Nowym Testamentem i ze mną rozmawiał. I potem znaleźliśmy tą płytę w naszym ogródku, która była zniszczona z pewną taką nieprzyjemną dedykacją. Potem wybita szyba w altanie i wydaje nam się czasami, że spotykamy ludzi, z którymi w żaden sposób no, nie da się dogadać, no, nie da się z nimi jakoś rozmawiać, współżyć na takich normalnych, chcielibyśmy, chrześcijańskich zasadach czy warunkach. I jedno, co mi przychodzi na myśl, to jeżeli nam się w ogóle już tak wydaje, że z tym albo z tamtym człowiekiem to już w ogóle się nie da, to jedno na pewno wiem, że na pewno mogę modlić się do Pana Jezusa o takiego człowieka. I wiem, że Pan Jezus zmienia serce. Zmienia przede wszystkim moje serce, abym starał się znaleźć jakiś sposób, aby z tym człowiekiem mieć właściwe, choćby takie międzyludzkie, w miarę dobrosąsiedzkie współżycie. Macia i siostry, naprawdę wiemy o tym jako ludzie wierzący, że modlitwa czyni cuda. I na przykład ktoś taki jak apostoł Paweł, zanim ten człowiek nawrócił się, zanim został powołany przez Pana Jezusa, to wiemy dobrze, że on prześladował Kościół. I nie wiemy, czy ktoś z ludzi wierzących wtedy właśnie nie modlił się o niego, aby ten człowiek się zmienił, aby z nieprzyjaciela, bo takim był, aby stał się przyjacielem, bracia i siostry. A znając charakter pierwszych chrześcijan, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, to oni spotykali się codziennie po domach na modlitwę. I być może tak było, że właśnie modlili się o tego prześladowcę, o tego Pawła i dane mu było z Bożej łaski nawrócić się do Pana Jezusa. I potem już Paweł czyni tyle dobrego, więc prześladowcy staje się takim ewangelistą, takim bardzo aktywnym ewangelistą. Bracia i siostry, kiedyś uczniowie przyszli do Pana Jezusa i chcieli, aby na wioskę w Samarii spuścić ogień z nieba. I Pan Jezus mówi wtedy, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. I na przykład, czytamy na przykład o Dawidzie, który był mężem według serca Bożego. I w 2 Samuelowej, w rozdziale 16, czytamy, kiedy na Dawida przyszedł taki trudny czas, kiedy musiał uciekać przed własnym synem, przed Absalomem. No, myślę, że nic gorszego dla króla, dla rodzica uciekać przed własnym synem, któremu przyszło do głowy, aby zająć królestwo i aby rządzić tym państwem, Izraelem. I kiedy szedł z wojskiem Dawid, wyszedł ktoś na drogę taki, który nazywał się Szimej, to był syn Gerui, i on zaczął obrzucać to wojsko, on zaczął obrzucać tego Dawida kamieniami, złorzeczył Dawidowi. I jeden z żołnierzy powiedział wtedy, że pójdę i skrócę go o głowę i nie będzie już złorzeczył. Ale Dawid mówi, nie, to jest od Pana. I Dawid nie pozwolił na to, aby tak zrobić. On to przyjął z pokorą, to był mąż według serca Bożego. On to przyjął z pokorą, wiedział, że musi pokutować za to, co uczynił, bo Dawid przelał krew niewinną. Ale ja myślę, gdyby to trafiło na innego króla, na przykład na króla Saula, nie miałby takich obiekcji. Król, który miał taką władzę, miał tyle wojska przy sobie, z takim pojedynczym człowiekiem dość szybko by się rozprawił. Bracia i siostry, i zastanawiałem się, czy na przykład takich ludzi, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi, czy mniej nas lubią, mniej tolerują, na przykład możemy mieć w swojej rodzinie, mówię o tej rodzinie cielesnej. Bracia i siostry, i kiedy patrzymy na Stary Testament, kiedy patrzymy na patriarchę Józefa, ten, który miał 11 braci, ten, który urodził się Jakubowi na starość i dlatego Jakub go bardziej miłował, dlatego kupił mu przepiękną szatę z długimi rękawami. Józef też miewał sny, które wskazywały na to, że jego rodzice, jego bracia, przyjdzie taki czas, że mu się pokłonią, został znienawidzony. I z cielesnych braci stają się, cieleśni jego bracia stają się jego nieprzyjaciółmi, stają się jego wrogami. I sprawiają, że ten Józef zostaje sprzedany do niewoli. Ktoż z nas by chciał być niewolnikiem w tamtych czasach? To naprawdę była bardzo ciężka praca, niewolnicza praca. Tak naprawdę nic nie miało się do powiedzenia, poza tym, że trzeba było ciężko pracować, znosić tej trud niewoli. I to jemu sprawili jego bracia. I taką pouczającą postawą, to pouczające jest dla mnie ta postawa Józefa, że kiedy faktycznie przychodzi mu, że on dochodzi do takiej wielkiej władzy w tym Egipcie i kiedy jego bracia przychodzą, jego rodzice przychodzą i kiedy jego bracia mu się kłaniają i daje im się poznać, to on im to wszystko przebacza. On ma dla nich serce i twierdzi, że to stało się za sprawą Boga, że Pan Bóg posłał go tam dlatego wcześniej, żeby oni mogli przetrwać. I myślę, że od Józefa możemy właśnie też uczyć się, jak miłować naszych nieprzyjaciół, czy tych, którzy nas mniej lubią, mniej tolerują, na przykład w naszych rodzinach. Bo kiedy nawracamy się, kiedy przychodzimy do Boga, często zdarza się, że nasza rodzina nie patrzy na nas tymi samymi oczami, często rodzina się odwraca. Jest co najmniej nieraz nieprzychylnie do nas nastawiona. Bracia i siostry, Jakub, ojciec Józefa, kiedy był młodym człowiekiem, sprawił, że na swoim bracie Ezawie on wyłudził pierworodztwo, potem na swoim ojcu, oczywiście sprytem, sposobem, wyłudził błogosławieństwo, to, które należało się pierworodnemu, a więc Ezawowi. I on musiał uciekać, bo Ezaw postanowił go zabić. Pomyślał, że kiedy przyjdą, to są słowa Ezawa, kiedy przyjdą te dni żałoby po ojcu, to wtedy zabije Jakuba. Poinformowany o tym przez swoją matkę, ucieka do swojego wuja Labana, spędza tam kilkanaście lat i wraca. I wraca w te okolice, gdzie jest Ezaw. Jest bardzo bogatym człowiekiem. Dalej jest sprytny, bo wysyła, wiemy, w etapach to, co ma, a więc te swoje owce, swoje bydło, w takich trzech grupach przed sobą, bo gdyby Ezaw wyszedł na spotkanie, to wtedy postara się go jakby ułaskawić i powie, że to jest, i mówi, że to jest wszystko dla Ezawa, żeby go ułagodzić, żeby zyskać przychylność w oczach brata, żeby go nie pozbawił życia, jego rodziny, jego dzieci. I jak Ezawa poznajemy z reguły z tej złej strony, no bo tak, sprzedał to pierworodztwo, tego błogosławieństwa dał się pozbawić, a potem kiedy przyszedł ten czas, kiedy miał się żenić, no to on wybierał te kobiety obcoplemienne. Raczej poznajemy go w takim świetle niezbyt dobrym, powiedzielibyśmy. Ale wtedy, kiedy spotyka się z Jakubem, to rzuca się w ramiona Jakubowi. A więc on swoją miłością jakby zaskakuje Jakuba. I myślę, że tutaj poznajemy właśnie Ezawa z tej dobrej strony. Człowieka, który potrafił przebaczyć, który potrafił zapomnieć to zło, które dla niego uczynił Jakub. W Ewangelii Łukasza czytamy taki fragment, kiedy pewien człowiek z tłumu podchodzi do Pana Jezusa i mówi tak: powiedz mojemu bratu, żeby się ze mną podzielił dziedzictwem. I Pan Jezus wtedy mówi do niego takie słowa: któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? I w następnym wersecie, już dalszym, Pan Jezus sugeruje, ważne, żeby być w Bogu bogatym. Czyli nie jest ważne to, co tu posiadamy na ziemi, ale ważne jest to, aby być w Bogu bogatym. Co to dla nas znaczy? No znaczy to dla nas to, że najważniejsze dla człowieka to jest to, żeby pojednać się z Bogiem. Że kiedy, żeby móc kiedyś stanąć przed Panem Jezusem, będąc z Nim pogodzonym. To jest najważniejsze. A według Ewangelii Mateusza czytamy, a wszystko inne będzie nam dodane. Bracia i siostry, ja wspomniałem o swoim dzieciństwie na samym początku i nas w domu było troje. Ja jestem tym średnim, mam młodszego brata, mam starszą siostrę. I tak się złożyło, że mój młodszy brat z tego, nazwijmy to tak, jak tutaj użyłem tych słów, dziedzictwa, on otrzymał najwięcej. No tak rodzice postanowili, ja szanuję ich decyzję, ale co jakiś czas moja siostra, a nie jest osobą nawróconą, jakby wraca do tego tematu, bo mój brat dzisiaj to jest bogatym człowiekiem, ma firmę, dość dobrze mu ta firma prosperuje, no i siostra sugeruje i ostatnio właśnie sugerowała, żeby w jakiś sposób upomnieć się o to dziedzictwo. I właśnie przypomniał mi się akurat ten fragment, ten, który przed chwilą przytoczyłem z Ewangelii Łukasza, jak to Pan Jezus mówi, któż mnie uczynił rozjemcą nad wami. Ważne jest, żeby być w Bogu bogatym. Przytoczyłem jej ten fragment i powiedziałem jej, czy tobie czegoś brakuje. Ona ma pracę, ona ma nowy dom, ona ma dwójkę dzieci, no męża nie ma, bo zmarł. Mówię, mnie też niczego nie brakuje. Szczęśliwy jestem, że jestem pojednany z Panem Bogiem. Bracia i siostry, a tej relacji, jakąkolwiek mam z moim bratem, nie chciałbym utracić za żadne pieniądze. Nie chciałbym za żadne pieniądze w nim mieć nieprzyjaciela. Bracia i siostry, to jeśli chodzi o rodzinę, też pomyślałem, czy na przykład w pracy możemy mieć nieprzyjaciół, no bo wiemy, że w pracy spędzamy tego czasu, no co najmniej powiedzmy te 8 godzin, to z doby wyszłoby 1/3, czyli co najmniej 1/3 naszego życia. Czy tam możemy mieć nieprzyjaciół lub te osoby, które nas mniej tolerują, mniej lubią, to tak łagodnie nazwijmy, łagodniej nazwijmy. No przychodzą młodzi ludzie do firmy na przykład i szybko awansują w jakiś tam sposób albo znajdują się na stanowiskach, może i nad nami, a widzimy, że ich ta wiedza teoretyczna to jest taka kiepska, a praktyczna to już w ogóle, no bo to ten krótki. I to w nas może wywołać niewłaściwe reakcje, może wywołać jakieś szemranie. I mamy taki fragment w Bożym Słowie, w Ewangelii Mateusza, może otwórzmy. Ten fragment mocno przemawia do mnie, może do każdego z was też. To jest, będzie rozdział 20, przeczytajmy wersety od 1 do 16. Ewangelia Mateusza. Albowiem królestwo niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny 3, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy wam, zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników i daj mi zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał, a on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, że ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Bracia i siostry, kiedy szedłem do pracy, podpisywałem pewien angaż, podpisywałem pewną umowę, godziłem się na pewne warunki. Jeżeli ktoś przychodzi, uzgadnia sobie inne warunki, myślę, że szef na to godzi się, czy właściciel, nie powinien mieć powodów do szemrania. Bracia i siostry, a z tego fragmentu dowiadujemy się też, że ludzie przychodzą do Pana Jezusa w różnym wieku. Na przykład ostatnio brat, który usługiwał, wspomniał nam o Tymoteuszu. Tymoteusz, który był w zborze Efezie, który był starszym, chyba nawet przełożonym, został zniechęcony, on tam zrezygnował, ale kiedy go Paweł zachęcił w swoim liście, on wrócił i on tam około 40 do 50 lat pracował. Pracował na niwie pańskiej. I spróbujmy przeciwstawić albo na drugim biegunie ustawić takiego człowieka, postawić takiego człowieka jak łotr na krzyżu, który nawrócił się w ostatniej chwili. Nawrócił się i zarówno Tymoteusz, który 40-50 lat pracował na niwie pańskiej, jak i ten łotr, który tak naprawdę może kilka godzin jeszcze wisiał na tym krzyżu, a razem znaleźli się po prawicy Pana Jezusa w niebie. Czy byłby to powód do szemrania? Bracia i siostry, i ludzie nawracają się w różnym wieku. Ja pamiętam, kiedyś byłem na takim chrzcie, gdzie byli młodzi ludzie, którzy mieli wtedy może po 20 lat, kilkanaście lat i był jeden człowiek, który miał siwe włosy. I ten człowiek już nie żyje, przeżył kilka lat, został powołany, odszedł do Pana, a ci ludzie tyle pracy jeszcze przed nimi, dzisiaj mają około 30 lat. Czy jest to powód, byłby to powód do szemrania? Ja wiem, że jeśli chodzi o pracę, ten fragment przemówił do mnie i mam z tym pokój. Kiedy widzę ludzi, którzy mają mniejszy staż, są gdzieś nade mną na wyższych stanowiskach, zarabiają więcej, ten fragment przemawia do mnie. Jeśli do kogoś z was też, bo akurat może się z czymś takim boryka, to chwała Bogu. Bracia i siostry, kiedy patrzymy na Pana Jezusa i kiedy Pan Jezus stanął przed Piłatem i tłumy krzyczały: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Ciągle to wraca, co jakiś czas do mnie wracają te słowa. Pan Jezus był niewinny, a ludzie, tłum, podsyceni przez kapłanów, krzyczeli: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Czy ci ludzie w ogóle nie mieli szansy, aby zostać zbawionymi, aby zostać uratowanymi przez Pana Jezusa? Otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 2. Od 36 wersetu. To są słowa Piotra. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. To właśnie to byli ci ludzie, którzy krzyczeli: ukrzyżuj, ukrzyżuj. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg wasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. A więc ci ludzie mieli szansę być zbawionymi, oni z tego skorzystali. Bracia i siostry, przez wiele lat byli tacy, którzy oskarżali Żydów o to, że oni zabili Pana Jezusa. Ale my wiemy, bracia i siostry, ci, którzy czytamy Boże Słowo, wiemy, że to nasze grzechy ukrzyżowały Pana Jezusa. I na przykład w liście do Rzymian czytamy, że kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami, to Pan Jezus za nas umarł. 5:8 Rzymian. W żaden sposób nie zasługiwaliśmy na Jego łaskę, ale upodobało się Bogu właśnie, żeby nas wybrać, żeby nas zbawić. I to tylko dzięki łasce. Tak samo jak ci ludzie, o których tutaj czytaliśmy. Ostatnio też brat przypominał nam o Judaszu, że Pan Jezus tyle miał do niego miłości, no to był wróg Pana Jezusa tak naprawdę, bo przecież wydał Pana Jezusa, to był nieprzyjaciel Pana Jezusa, ale Pan Jezus tak postępował i z uczniami, i z Judaszem, że oni nigdy nie odczuli, że Judasz był inaczej traktowany, że był, przez to właśnie, że taki był, że był przez Pana Jezusa inaczej traktowany. Kiedyś jednemu pastorowi pewien człowiek zadał takie pytanie. Jak myślisz, dlaczego Pan Jezus wybrał Judasza? I ten pastor przez chwilę się zastanowił i dał taką odpowiedź. Zastanawiam się, dlaczego wybrał mnie. Tak na dobrą sprawę każdy z nas mógłby zadać sobie to pytanie. Dlaczego Pan Jezus wybrał mnie, właśnie takiego grzesznika jak ja? I cały czas Judasz, kiedy chodził z Panem Jezusem, Pan Jezus wszystko o nim wiedział, że on jest kombinatorem, że jest złodziejem, że knuje tą zdradę. Pan Jezus o tym wiedział, ale Pan Jezus go miłował i nigdy nie dał właśnie odczuć mu, że nie dał mu tego odczuć, że traktuje go inaczej. Cały czas Pan Jezus miał miłość do tego człowieka, jak i do każdego z nas. Bracia i siostry, i tak właśnie reagował świat na to, co Pan Jezus miał do zaoferowania. Pan Jezus głosił Ewangelię, Pan Jezus przyniósł zbawienie, Pan Jezus przemawiał z mocą, a świat ukrzyżował Pana Jezusa. Bracia i siostry, i mamy też taką... I taki czas właśnie, kiedy Pan Jezus był w ogrodzie Getsemane i kiedy przyszli pojmać Pana Jezusa, to Piotr wyciągnął miecz i jednemu ze sług obciął ucho. I Pan Jezus bierze to ucho i naprawia to ucho. Do samego końca, bez względu na sytuację, jak w jakiej Pan Jezus był, w jakiej się znajdował, Pan Jezus obdarzał swoich wrogów, no bo przecież przyszli pojmać Pana Jezusa. Pan Jezus obdarzał wszystkich ludzi swoją nieograniczoną miłością. Bracia i siostry, kiedy przyglądamy się zborowi Bożemu, na przykład kiedy patrzymy na relacje, czytamy o tym w liście do Galacjan, jaka była między Piotrem i Pawłem. I Paweł, przyszedł taki czas, że napomniał Piotra, no bo kiedy nie było nikogo z wierzących, to Piotr jadał razem, tam, jeśli dobrze pamiętam, z poganami. Ale jeśli przyszli wierzący, to on wtedy odstępował i zachowywał się całkiem inaczej. I to dla Pawła wydało się obłudne, bo to było obłudne. I Paweł napomina Piotra, że nie powinien tak robić. I czytamy w drugim liście Piotra, jaka była reakcja Piotra na to napomnienie Pawła. W tym drugim liście Piotr nazywa Pawła, nazywa jako brata umiłowanego i jako brata mądrego. Gdyby nie zareagował właściwie, mógł na przykład powiedzieć: Pawle, to ja głosiłem kazanie, tak jak czytaliśmy tutaj w tym drugim rozdziale. Nawróciło się 3000 ludzi. Co ty, Pawle, chcesz ode mnie? Ale Piotr potrafił to przyjąć z pokorą, przyjąć to napomnienie, skorzystał z tego napomnienia i takimi ciepłymi, dobrymi słowami wyraża się o apostole Pawle. Myślę, postawa godna naśladowania. Bracia i siostry, otwórzmy Ewangelię Mateusza jeszcze raz, otwórzmy rozdział 18. Od 21 przeczytajmy do 35. Czytamy tak. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i z dziećmi i z wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad nim, owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda mu długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił, czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą. I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca bratu swemu. Myślę, że Piotr, który zadał to pytanie Panu Jezusowi, dużo z tej lekcji nauczył się, dużo z tej lekcji wyciągnął. Widzimy tutaj człowieka w tej przypowieści, któremu ten król darował taki dług, którego pewnie nie mógłby spłacić. Ale kiedy przyszła chwila, że on miał darować o wiele mniejszy dług, nie potrafił tego darować. Kazał właśnie wtrącić tego człowieka do więzienia. I potem coś z nim się stało, no został sam oddany katom. Bracia i siostry, i kiedy w tej przypowieści patrzymy, to widzimy siebie samych. Ja widzę siebie samego. Pan Jezus darował mi wszystkie moje grzechy. Grzechy, których nie mogłem odkupić za żadne pieniądze, bo jak czytamy, ani srebrem, ani złotem, ani za żadnymi dobrymi uczynkami nie mogłem odkupić. Jestem zobligowany do tego, aby odpuszczać moim braciom, moim siostrom, bracia i siostry. I tak jak powiedziałem na samym początku, odkąd tylko pamiętam, uczę się miłować moich nieprzyjaciół, albo jak to łagodniej powiedzieć, tych, którzy mniej lub bardziej mnie lubią czy tolerują. Bracia i siostry, otwórzmy jeszcze może list do Efezjan, 4 rozdział. Od 30 do 32 przeczytajmy. Ale nie zaspłucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I jeszcze w liście do Rzymian czytamy tak. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Albo jeszcze w Ewangelii Łukasza czytaliśmy ten 36 werset 6 rozdziału. Bądźcie miłosierni, jak miłosierni jest Ojciec wasz. Jakby na koniec, krótko podsumowując, patrząc na Józefa, patrząc na Dawida, patrząc na Pawła, na Piotra, nade wszystko patrząc na Pana Jezusa, kiedy czytam Boże Słowo, kiedy patrzę na Pana Jezusa, na Jego przykład życia tu na ziemi, uczę się miłować wszystkich ludzi, bo kiedy przyjdzie czas, że kiedy spotkam się z Panem Jezusem, abym mógł być tym, który potrafił odpuszczać, albo przynajmniej starał się odpuszczać tym, którzy w jakiś sposób byli moimi nieprzyjaciółmi. Amen.